Tu Radio Kraków Kultura.
Dopiero pożegnaliśmy Michała Dymnego, a w studio jest już Paulina Owczarek, saksofonistka i również improwizatorka. Dzień dobry, Paulino, witaj.
Dzień dobry.
Pomyślałem sobie, że właśnie jak rozmawiałem niedawno z Gosią Haduch, że będę częściej do studia zapraszał improwizatorów, żeby porozmawiać o ich warsztacie, o tym, jak te strategie pracy, czy to z dźwiękiem, ciałem, właściwie dziedzina jakby nie ma większego znaczenia ostatecznie, mam takie wrażenie, tylko ta metoda pracy z improwizacją jest dla mnie ciekawa. W sensie właśnie, co to znaczy improwizować. To może właśnie od tego, od rozpakowania tego zacznijmy. Od tego dużego...
Od definicji.
Od tego od dużego tematu. Tak. Nie wiem, czy od definicji, wiesz, raczej od tego, co to dla ciebie po tych latach nastu, dwudziestu być może, improwizowania, co to dla ciebie znaczy improwizować właśnie, wiesz, jakby na potrzeby swojego improwizowanego koncertu. No właśnie, jak to odbierasz, jaki masz do tego stosunek, no właściwie?
Improwizować dla mnie nadal znaczy spontanicznie tworzyć coś wspólnie z innymi.
Jednak wspólnie, czyli
artystami.
Solo nie?
Solo niechętnie, solo mało. Wydaje mi się, że bardziej mnie interesuje słuchanie i reagowanie niż tylko ekspresja tego, co tam mam do powiedzenia. Mhm. Więc element komunikacji i element tej kolektywności, czyli jednak tworzenia razem, tworzenia bez planu, tworzenia tu i teraz. I to, co się wydarza wtedy, kiedy właśnie jest z każdej strony, to głębokie słuchanie i czujność i kreatywność, to wtedy wydarzają się prawie zawsze dla mnie rzeczy zaskakujące i zachwycające. I
jak mówisz o głębokim słuchaniu, to od razu się zastanawiam, jak to jest jakby możliwe, to znaczy, żeby się głęboko wsłuchać jednocześnie w grę innych i od siebie coś do tego dołożyć. To znaczy, czy to jest, a może to jest problem z moją percepcją, jakąś taką niemożliwością wielozadaniowości czasem, ale zastanawiam się, to znaczy moje doświadczenie głębokiego słuchania jest takie, że właściwie wszystko inne się wyłącza, nie? To i z tej perspektywy, jak to pogodzić, no? Czy to kompletnie nie jest problem?
To znaczy, jest... zgodzę się z tobą, że w tym działaniu, w sensie w improwizowaniu wspólnym, wyłączają się... Dużo rzeczy się wyłącza. Myślenie się wyłącza. Analizowanie się wyłącza. Jakieś, nie wiem, projektowanie tego, co będzie za chwilę, jaka będzie forma, kiedy to się skończy. To wszystko znika. Jak to jest możliwe? No, zostaje po prostu czysty przepływ. Zostaje czysty przepływ i to nie jest żadna magia czy natchnienie, tylko to jest po prostu umiejętność, której się nabywa z czasem, z praktyką tego.
Czyli to jest, to jakbyś, jeśli mówisz wyłącza się myślenie, to jest bardziej na emocji, czy też nie?
Na emocji, na intuicji.
Okej, dobra. A jeśli, bo mówisz, że ważny jest element spotkania, to czy ma to dla ciebie znaczenie, czy to są starzy znajomi, czy zupełnie nowi?
Lubię jedno i drugie. Lubię jedno i drugie. Jest inaczej na pewno w składach, które współpracują ze sobą już jakiś czas, które właśnie są już bardziej zespołami niż projektami. Wykształca się, jak sądzę, jakiś rodzaj wspólnego języka.
No masz paru takich współpracowników, z którymi grasz chyba znacznie więcej niż z innymi. Peter Orlins na przykład. To jest chyba w ostatnim czasie jeden z nich.
Tak. Peter jest moim najulubieńszym improwizującym perkusistą w tej chwili i mam w ogóle dużą wdzięczność, że ta współpraca się tak rozwija. Już sporo lat nawet. Ja nie potrafię określić, od czego to zależy, ale są na pewno aspekty nieuchwytne, takie, że po prostu właśnie spotykasz się z kimś pierwszy raz, albo właśnie nie pierwszy raz, ale pierwszy raz w jakiejś konstelacji, że na przykład pierwszy raz w duo i no i właśnie to cię zachwyca. I tego się nie da wytłumaczyć, dlaczego zachwyca jedno, a inne nie zachwyca. Ale jest, nie wiem, może jakaś podobna wrażliwość może też jakieś dosyć podobne wybory estetyczne. Jakby podobna gotowość podejmowania ryzyka, popełniania błędów, godzenia się na przypadek. I myślę, że jeżeli to się zgadza właśnie na tych kilku poziomach, to można zagrać w tym samym składzie kilkadziesiąt koncertów i każdy będzie inny i to się nigdy nie nudzi. I jakby w każdym też pojawiają się rzeczy, których żadne z nas nie zagrało wcześniej. I więc dla mnie to jest w ogóle niewyczerpane źródło inspiracji.
No na pewno. To znaczy wierzę, że właśnie w tym spotykaniu się z innymi jest ten najlepszy, nie wiem, najciekawszy element tego wszystkiego. To znaczy, żeby w tych różnych konfiguracjach tworzyć coś wartościowego, wspólnego i znaleźć, zdefiniować, złapać to coś, co właśnie będzie łączyć was wszystkich w jakimś sensie. Zastanawiam się, bo przez długi okres czasu miałem wrażenie, jakby twój styl gry, właśnie szczególnie w takich sytuacjach improwizowanych, był taki wyciszony, powiedziałbym, bardzo, bardzo skupiony, nawet, nie wiem, introwertyczny gdzieś, czy tak może do pewnego stopnia, nie wiem, wycofany albo po prostu delikatny, cichy. Że jak trafiam na właśnie nagrania ostatnie z tobą i trio TOC na przykład, nie wiem, czy
tok
po prostu, czy z Federico Rubenem, to gdzieś kompletnie mnie zaskakujesz. To znaczy, to jest zupełnie przeciwny biegun, powiedziałbym, tego. Na przykład myślę tu o twoim duecie z Alkiem Wnukiem, o tym, mówiąc o tym, czy nawet duo z Orinsem. To są takie projekty, w których ta improwizacja przybiera zupełnie właśnie taki kruchy kształt, gdzieś tak go przynajmniej odbieram. Zastanawiam się, czy to jest, czy to tak wychodzi właśnie, czy to wynika z tego, jakie charaktery się spotykają, jakie osobowości się spotykają, czy to właśnie z tej konstelacji ludzkiej, czy właśnie z, nie wiem, z założeń, czy z atmosfery danego dnia.
Z atmosfery, z nastroju, jak, z...
Jak po prostu, wiesz, jak to jest możliwe, żeby aż tak daleko były od siebie te emocje, no.
No, nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Jako istoty ludzkie przeżywamy całe spektrum różnych emocji i czasami się chcemy dzielić wszystkimi, czasami nie. Czasami też to zależy od zaufania. myślę, że zaufanie, tak. Zaufanie to jest bardzo...
W czym pomaga? W tym właśnie, żeby grać mniej efekciarsko na przykład?
Żeby pozwolić sobie na wszystko. W sensie pozwolić sobie na przykład na to, żeby powiedzieć bardzo mało albo bardzo cicho. I też jakby dostać na to przestrzeń od tej drugiej osoby, czy od tych innych osób w zespole. I to jest, dla mnie to jest bardzo ważne i bardzo cenne też. Właśnie te konfiguracje, w których jest przestrzeń na wszystko i jakby nie jest powiedziane, że grając z Peterem zawsze gramy cicho, oszczędnie, prawie wszystko szeptem na granicy ciszy. No tak nie jest. To znaczy może to, co zostało zarejestrowane na płycie, akurat uchwyciło ten moment. Może rzeczywiście jest to jakiś element mojego, jeżeli można to nazwać stylem, ale nigdy temu się tak nie przyglądałam.
To znaczy lata temu miałem wrażenie, że wiesz, że masz taki bardzo mocny styl grania, bardzo obecny, głośny i tak dalej. Później właśnie z kolei ilekroć słuchałem twoich nagrań, byłem na koncertach, to właśnie było kompletnie inaczej. W sensie było bardziej tak wycofane to granie, mniej, więcej detali, mniej jakiegoś takiego atakowania dźwiękiem, więcej gry klapami na przykład i tak dalej, ale może miałem takie
Może akurat szczęście. Trafiłeś na takie koncerty, nie wiem, na pewno to się też jakoś zmienia z czasem. Ja z całą pewnością miałam...
Projekt Sambar na przykład też tak postrzegam, nie? To znaczy jest...
Sambar jako raczej taki skupiony, wyciszony? Mhm. Nie. Nie wydaje mi się. Nie, to naprawdę z wahania nastroju. Myślę, że...
A może właśnie sytuacja sesji nagraniowej a koncertu?
Może trochę też. W sytuacji koncertowej...
Że nie ma tej, wiesz, energii,
jest inna energia.
Jest to skupienie,
tak,
właśnie w studio.
Jest...
Wyciszenie też w studio.
Jest inna wymiana, jest też...
Mobilizacja inna?
Wydaje mi się też, że jest w tym coś takiego bardziej autentycznego. W sensie w graniu koncertów, działania tu i teraz i spontanicznego. Bo jak coś robisz spontanicznie z myślą o tym, żeby to utrwalić, no to jest trudne. Aha. To znaczy, to jest trudne. Trudno jest wtedy właśnie wyłączyć wszystkie myślenia.
No,
to wytniemy. Wyłączyć myślenie, wyłączyć oczekiwania, wyłączyć na przykład, nie wiem, kontrolowanie upływu czasu, takie rzeczy, więc wydaje mi się, że niektóre nagrania studyjne improwizacji troszeczkę jednak tracą na spontaniczności, nie na autentyczności, no bo to nadal jest granie. Granie
twoje
improwizowane i bez żadnych ram formalnych, bez kompozycji, ale koncert sprzyja bardziej właśnie takiemu skupieniu i... No i może mobilizacji, tak. Użyłeś słowa mobilizacja chyba.
Tak,
czy ja?
Tak,
to ty,
tak.
Tak, mobilizacja, tak. Mobilizacja to jest chyba to.
No to jest to, jak właśnie dla mnie czuję, że w radiu jednak to ma znaczenie. Czy ta lampka się świeci, bo nagrywamy, czy ta lampka się świeci, bo leci na żywo. Jakby zupełnie inny stan skupienia. I myślę, że to może być podobne w odniesieniu do grania, szczególnie improwizowanego właśnie, jak mówisz, nagrywanego w studio, a granego na żywo. Zostawmy chwilę refleksji i odpoczynku od naszych myśli słuchaczom z muzyką w takim razie. Wracamy tuż po przerwie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Jesteśmy z powrotem w studio Radio Kraków Kultura, a moją gościnią jest Paulina Owczarek. Rozmawiamy o improwizacji. Mówiliśmy przed przerwą o tym, że rzeczywiście sytuacja koncertowa jest trochę bardziej autentyczna, jak powiedziałaś, może bardziej mobilizująca z kolei, jak ja nazwałem. To w najbliższym czasie gdzie i z kim będzie można cię usłyszeć? Właśnie sprawdzić, jak Paulina Owczarek gra live.
Z Sambarem, o którym też już przed chwilą rozmawialiśmy.
Czyli duecie.
Tak,
saksofonowe.
To jest duo saksofonowe na dwa saksofony barytonowe. Na jednym gram ja, na drugim Tomek Gadecki. I zagramy w Krakowie, w siedzibie spółdzielni muzycznej 28 lutego.
Czyli Kopernika 19. No to jeszcze trochę trzeba poczekać w takim razie.
Trochę jeszcze trzeba poczekać, tak. Ale ja też przy okazji bardzo chciałabym wyrazić swój entuzjazm i to, jak mocno kibicuję spółdzielni w tej nowej miejscówce, bo jest to fantastyczne miejsce i ma dla mnie osobiście ma naprawdę dużą przewagę nad graniem w klubach, w ciemnych norach piwnicznych, gdzie przychodzą przypadkowi ludzie
i tak hałasują. Krakowska sytuacja koncertowa.
Tak, właśnie krakowskie sytuacje koncertowe chyba wyczerpały moją cierpliwość.
To przychodzi z wiekiem, słuchaj.
I chyba tak, chyba nie jestem odosobniona w
trochę
tym.
Tak. To ja z tej perspektywy, to oczywiście tutaj się dołączam do tej myśli, ale z tej perspektywy też bardzo się cieszę na cykl Kakofonie, który ma być w Betelu z kolei, który przynajmniej światło dociera tam na ten poziom zero. Światło dzienne. Tak.
Światło dzienne, tak.
Więc latem będzie może przyjemnie z tej perspektywy, ale też po prostu lubię to miejsce i cieszę się bardzo na ten cykl, w którym też się pojawisz, ale no, to jeszcze...
Nie uprzedzajmy faktów. Może słowem kluczem niech będzie mikrobiom, a resztę ujawnimy w stosownym czasie.
Dobra, to, więc to jeszcze tak to zostawmy.
Zostawmy to tak, ale też ja z ostrożnym entuzjazmem obserwuję właśnie to, że się pojawiają w Krakowie jakieś nowe inicjatywy Kakofonie na przykład, albo Zgiełk, w sensie, że są ludzie, którzy chcą organizować koncerty muzyki improwizowanej cyklicznie, regularnie, nie tylko na festiwalu albo przy okazji czyjejś trasy koncertowej. Mhm. Więc mam nadzieję, że to się utrzyma, bo też po własnych doświadczeniach wieloletnich DIY-owego organizowania koncertów też już trochę mi się te zasoby entuzjazmu animatorskiego wyczerpały.
No i teraz wiesz, właśnie polecimy na entuzjazmie i energii nowych osób po prostu, które jeszcze ją mają. No. Ja trzymam kciuki i sam zamierzam pomagać jak mogę, to znaczy informować i też po prostu przychodzić. Ale tak, no mam podobne obawy, to znaczy tych cykli koncertowych, które były, a ich nie ma, jest pewnie więcej niż tych, które powstają, ale Zgiełk już ma dość długą historię. Kakofonie mają sporo planów na przyszłość, więc trzymajmy kciuki. Niedługo, zmienię może temat z powrotem na płytę, bo niedługo ukaże się nowa płyta z Rubenem, Federico Rubenem, która...
To znaczy jeszcze nie wiemy, kiedy się ukaże, ponieważ to wydawnictwo jest jakby gotowe, jest nagrane, jest zmasterowane.
No bo ja już słuchałem.
Ale jeszcze nie wiadomo, kto to wyda.
Okej, bo słuchałem, przy okazji odkryłem też tę poprzednią, którą musiałem przegapić po prostu, czyli te AI Love.
Loves to Scream.
Tak. I była, obie te płyty bardzo, bardzo właśnie pozytywnie mnie zaskoczyły z perspektywy tej, tego skupienia i wyciszenia, z którym cię kojarzyłem, bo tutaj jest, no, tutaj się krzyczy.
Bez skupienia?
Nie, no nie mówię, że bez, ale tu się krzyczy. Tu jest taki zew, powiedziałbym bardziej.
Tak, to jest to jest duet, który ma dużo bardziej żywiołowy charakter i jest też mimo swojego jakby akademickiego podbudowania z researchu nad sztuczną inteligencją i tak dalej, to jest też no jest po prostu bardzo zabawny i mam z niego wielki fan.
To słychać, to słychać. No właśnie, nawet na poziomie charakterystyki brzmieniowej to jest zupełnie inny projekt niż wiele tych, z których można by cię kojarzyć po prostu, nie? Właśnie w sensie to granie na tle elektroniki.
Tak, ja przez dłuższy czas unikałam grania z elektroniką, ponieważ to się często wiązało z urazami akustycznymi i po prostu jakimiś zderzeniami z chaosem i ścianami dźwięku, które właśnie nie zostawiają za dużo przestrzeni. A w duecie z Federico, mimo tego, że jakby wolumen jest bardzo zróżnicowany i tam są i szepty, i wrzaski, to ja po prostu czuję się tam dobrze. Czuję, że mam tam przestrzeń dla siebie i nie muszę po prostu o tę przestrzeń walczyć, ani się rozpychać łokciami albo kogoś przekrzykiwać.
Ja bardzo zachęcam przynajmniej do sięgnięcia po tę pierwszą płytę. Na twoim Bandcampie jest dostępna. Tak. A w międzyczasie wypatrując tej kontynuacji, w takim razie jak się już ukaże, to daj proszę znać. Zagramy ją w Radio Kraków Kultura. No ale z dobrych płyt, które już są i o których możemy jeszcze w kilku słowach powiedzieć, to jest na pewno Psychedelic Jelly, czyli właśnie twoja płyta z Trio Talk, o której ledwie zdążyliśmy wspomnieć. Tam też słychać bardzo, bym powiedział, euforyczne granie, w sensie słychać taką radość z tego spotkania.
Tak, bo Trio Talk to jest fantastyczny zespół z 15-letnią chyba już historią. I to jest trio muzyków z Lille we Francji, którzy wywodzą się trochę z jazzu, a trochę też z tradycji takiej rock in opposition. I to jest jeden z niewielu przypadków właśnie takiego wolno rozwijanego, długofrazowego, elektrycznego, głośnego grania, który mnie wciąga. Bo transowa muzyka mnie zazwyczaj nudzi, a ich improwizacje są osadzone w jakimś tam idiomie, który nie jest dla mnie najbliższym idiomem, ale są to po prostu tak fantastyczni improwizatorzy, że od pierwszego koncertu po prostu właśnie no, wydarzyło się to nieuchwytne coś, ten rodzaj zachwytu od pierwszego wsłyszenia. I bardzo bym chciała, żebyśmy grali więcej, na przykład w Polsce też. Bo płyta była nagrana we Francji i właściwie tak, jedyne koncerty do tej pory, jakie graliśmy wspólne, to też właśnie były tam.
Z takich spotkań muzycznych, które niedawno się wydarzyły, to na przykład z Janem Mikyską zastanawiam się, jak się grało i co to właściwie było i czy to jest też do powtórzenia.
Czy to jest do powtórzenia? Nie wiem. To był projekt
w Poznaniu z Spontaneous.
Nie. To było... Kurczę, nie potrafię sobie przypomnieć teraz, jak to się nazywało. Quadri... Coś tam sound exchange. Quadrilateral sound exchange. Kraje Grupy Wyszehradzkiej. Po jednym artyście z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. I mieliśmy spektakularną trasę właśnie po czterech tych środkowoeuropejskich miastach i w każdym z miast jedno z nas prowadziło warsztaty z improwizacji. Miało sesję nagraniową z wideo z lokalnymi muzykami i koncert, w którym też występował ten nasz kwartet, czyli właśnie Jan Mikiska, Attila Dziarfas i Daniel Kordik i moja skromna osoba. I zawsze też tego wieczoru występował jakiś lokalny zespół. I to była naprawdę ciężka robota, ale fantastyczna przygoda. Ciągle też czekamy na nagrania z tej wycieczki. To się wydarzyło na przełomie kwietnia i maja tego roku, więc myślę, że przyjdzie jeszcze trochę poczekać, ale bardzo dobrze to wspominam. Może oprócz momentu, kiedy popsuł nam się van na autostradzie i straciliśmy wiele godzin, zanim udało nam się dotrzeć do Budapesztu, ale...
Pamiętam doniesienia z mediów społecznościowych z tego incydentu vanowego.
I to był też super kwartet, bo jakby każdy z nas było trochę skądinąd, nie tylko geograficznie, ale też estetycznie. Znaczy, Jan jest kompozytorem, który też gra na instrumentach dawnych. I
no właśnie, na czym grał? Na wioli? Czy?
Na wszystkim. Grał na wioli, grał na gitarze elektrycznej i grał nawet na flecie prostym. Był też Attila, perkusista, który też gra na takim regularnym zestawie, ale też nie przygotowałam się. Nie pamiętam, ale jest taki tradycyjny instrument perkusyjny węgierski.
No proszę.
Na którym on grał.
To nie pomogę.
I nie pamiętam, jak on się nazywa. No i był Daniel Kordik, który gra na syntezatorach i jakby oprócz improwizacji też no po prostu tworzy muzykę elektroniczną, taką wręcz nawet trochę klubową.
To już brzmi tak, że chciałbym posłuchać tych efektów spotkania. Właśnie nawet na fali nawet spotkania twojego z Mikiską, to znaczy, jak sobie wyobrażę połączenie tych dwóch różnych światów, w sensie jego muzyka jest też, a w zupełnie inny sposób skupiona i do głębokiego słuchania i do takiego wyciszania. To, co robi z praskim Quiet Ensemble, Quiet Music Ensemble, Prague.
Tak, tak. I właśnie z Janem po tej kwartetowej trasie spotkaliśmy się jeszcze raz w Pradze i zrobiliśmy sobie taką domową sesję nagraniową, ale też jeszcze jej nigdy nie usłyszałam.
Czyli miałem nosa, dobrze, bardzo dobrze, bardzo się cieszę.
Natomiast też, i właśnie też jest ciekawe, na przykład to właśnie zamiłowanie do tekstur, faktur, grania na granicy ciszy. Jak złapiesz coś takiego wspólnego z drugą osobą, to od razu jakby wzrasta ten poziom zaufania. Tak mi się wydaje, że tak to działa, nie? Że jak rozpoznajesz jakieś takie interesujące, ciekawe terytorium dla siebie, takie, że wiesz, coś tam mózg zaswędzi, to od razu jakaś, nie wiem, się pojawia większa swoboda, nie wiem, więcej pomysłów przychodzi do głowy i tak dalej. I też z kolei z Danielem Kordikiem, też zupełnie nie wiedząc o tym, właśnie też poczułam jakąś taką wspólność i okazało się, że on mieszkał w Londynie przez wiele lat i że właśnie z tym londyńskim free środowiskiem był związany i jakby też stamtąd trochę też to jego granie wynika. I to jest, nie wiem, wydaje mi się, że to jest jakieś wyczuwalne, że jakby moja fascynacja Londynem też gdzieś ciągle, sądzę, powraca. Siedzi i wychodzi na powierzchnię.
Jeszcze chciałem zagaić o Figę, czyli twoje trio z Gosią Zagajewską i Anną Jędrzejewską.
Bardzo proszę.
Bo chciałbym posłuchać, i czy to na płycie, czy na graniu, czy będą jeszcze jakieś okoliczności, w których będzie można się z Figą zapoznać.
Mam nadzieję. Płyta się miksuje.
Czyli kolejna płyta. To tych nagrań po prostu cała masa.
Nadprodukcja nagrań. Totalnie. Ale tak, z Figą całkiem niedawno, na początku grudnia, zarejestrowałyśmy materiał w Warszawie w ramach mojego stypendium KPO, ale o tym chyba wolałabym nie opowiadać w szczegółach, bo było to głównie traumatyczne niż euforyczne. A w każdym razie udało się to doprowadzić do skutku i Figa nagrała płytę. Celujemy w ten rok, żeby ją wydać, ale jeszcze żadnych konkretnych planów nie ma. Liczę na to, że jeszcze przed wakacjami coś zagramy. To trio bardzo jest ciekawe dla mnie, dlatego że Sasza, czyli Ania Jędrzejewska, jest improwizatorką z takim właśnie zapleczem kompozytorskim. Też z kolei wspólne tropy mamy, jeśli chodzi o miłość do Bogusława Szefera.
No, wraca.
Szefer też wraca, Szefer zawsze wraca. Są takie tematy, takie wątki, które o które się zahaczasz. Czasami trzeba je odłożyć do szuflady, czasami tam zostają, czasami wracają. A czasami zupełnie nie wprost gdzieś tam po prostu sobie pracują z tyłu głowy i właśnie owocują takimi spotkaniami, które wcale jakby nie muszą polegać na wykonywaniu muzyki Szefera, ale gdzieś tam z...
Jego duch jest obecny.
Tak, gdzieś...
A coś z tym Szeferem się... Bo to taki temat, który powraca w naszych rozmowach od lat.
Od lat, tak.
Gdzieś się go uda zaczepić?
Mam nadzieję. Jeszcze do tej pory się nie udało. Ale to wszystko nadal jest niewykluczone.
No jasne. To z tym pozytywnym nastawieniem zakończmy tę rozmowę. Bardzo ci dziękuję za to, że przyszłaś, podzieliłaś się swoimi przemyśleniami i planami na najbliższe tygodnie, miesiące.
Bardzo dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.